Rozdział 9. Jaskinia Szeloby. Możliwe, że był już dzień, jak twierdził Gollum, ale hobbici nie dostrzegali między dniem a nocą większej różnicy, chyba tylko te, że ciężkie niebo zdawało się nieco mniej czarne i przypominało raczej strop gęstego dymu, a zamiast nieprzeniknionej nocy, zalegającej wciąż jeszcze w szczelinach i zagłębieniach, szary, mętny cień osnuwał cały kamienny świat dokoła. Gollum szedł przodem, hobbici za nim ramię przy ramieniu, i tak wspinali się długim wąwozem pomiędzy filarami i kolumnami poszarpanych, zwietrzałych skał, sterczących po obu stronach niby olbrzymie, bezkształtne posągi. Cisza panowała zupełna. O mile mniej więcej przed sobą widzieli ogromną, szarą ścianę, ostatnie wielkie spiętrzenie górskiego łańcucha. Ściana ta odcinała się ciemniejszą plamą na tle mroku i rosła w miarę, jak się do niej zbliżali, aż wreszcie spiętrzyła się tuż przed nimi, przesłaniając całkowicie widok krainy ukrytej za górami. Głęboki cień zalegał u jej stóp. Sam pokręcił nosem.
Uff, co za smród, mruknął. Cuchnie tu coraz potężniej.
Stali w cieniu skały i zobaczyli pośrodku niej otwarty wylot jaskini.
Tędy droga, cicho szepnął Gollum. To wejście do tunelu.
Nie powiedział im jego nazwy. Toreh Ungol. Jaskinia Szeloby. Bił od niej smród gorszy niż mdły zaduch zgnilizny na polach Doliny Morgul. Ohydna woń. Jakby w mrocznym wnętrzu nagromadziły się grube zwały nieopisanego plugastwa.
Czy to jedyna droga, Smigolu? Spytał Frodo.
Tak, tak, odparł Gollum. Tak, trzeba iść tędy.
Czy rzeczywiście przeszedłeś kiedyś przez te lochy? Spytał sam. No cóż, tobie pewnie smród nie przeszkadza.
Gollumowi oczy rozbłysły.
Hobbit nam nie dowierza, mój skarbie, syknął. Nie chce nam wierzyć, ale Smigol dużo zniesie. Tak, przeszedł tędy, tak, aż na drugą stronę. To jedyna droga.
Co tam tak cuchnie, dziwił się sam. Przypomina... Nie, lepiej nie mówić o tym. Wstrętna jaskinia orków, moim zdaniem, z nagromadzonym od setek lat orkowym paskudztwem. Niech tam, rzekł Frodo. Czy siedzą w niej orkowie, czy nie? Skoro innej drogi nie ma, musimy iść tędy.
Zaczerpnęli tchu i weszli do jaskini. Ledwie posunęli się kilka kroków, gdy ogarnęła ich czarna, nieprzenikniona noc. Frodo i Sam w życiu swoim nie spotkali tak straszliwych ciemności, bo nawet w pozbawionych światła korytarzach Mori mrok nie był tak głęboki i gęsty. Tam przynajmniej przewiew poruszał niekiedy powietrzem, odzywało się echo, wędrowcy wyczuwali wokół siebie przestrzeń. Tu powietrze nieruchome i ciężkie tłumiło każdy dźwięk. Szli jak gdyby w czarnych oparach, unoszących się z samego jądra ciemności, a gdy je z oddechem wciągali w płuca, zdawało im się, że ślepota opanowuje nie tylko ich oczy, lecz także umysły, tak iż nawet wspomnienie barw, kształtów i światła zamiera w ich pamięci. Noc była zawsze i nigdy nie przeminie, nie istnieje nic prócz nocy. Zrazu jednak nie stracili całkowicie czucia, a nawet przeciwnie. Zmysł dotyku w ich stopach i palcach zaostrzył się niemal do bólu. Ku swemu zdumieniu stwierdzili, że ściany tunelu są gładkie, a dno na ogół wyrównane wznosi się regularnie dość stromo w górę, czasem tylko pochylnie przerywało parę stopni schodów. Korytarz był tak wysoki i szeroki, że hobbici ledwie dosięgali wyciągniętymi rękami ścian, a chociaż szli obok siebie, mieli wrażenie, że są rozdzieleni i odcięci jeden od drugiego, każdy zdany na samotny marsz w ciemnościach. Gollum wyprzedził ich, lecz zdawało im się, że jest tuż, o parę kroków przed nimi. Dopóki jeszcze byli zdolni zwracać uwagę na takie szczegóły, słyszeli jego świszczący i zachłystujący oddech w pobliżu. Po pewnym wszakże czasie zmysły ich jakby odrętwiały, zarówno słuch, jak i dotyk stępiał, a jeśli szli wytrwale po omacku dalej, to jedynie wysiłkiem woli, która kazała im przekroczyć próg jaskini, dążyć wytrwale do celu, do wyniosłej bramy za górami. Stracili już rachubę czasu i orientację w przestrzeni, Zapewne jednak nie uszli zbyt daleko, gdy sam pod prawą ręką, zamiast ściany, wyczuł pustkę. Otwarte w tę stronę boczne przejście. Na krótką chwilę owionęło go nieco świeższe powietrze, lecz nie zatrzymując się, poszedł dalej.
Jest tu więcej korytarzy, szepnął z wysiłkiem, bo dobycie dźwięku z gardła zdawało się tutaj niełatwą sztuką. Ani chybi jaskinia orków.
Potem zmacał jeszcze jedną przerwę w ścianie z prawej strony. Frodo zaś z lewej natrafił na drugą, a w miarę jak się posuwali, na kilka następnych, szerszych lub węższych. Nie wahali się jednak w wyborze właściwej drogi, bo korytarz, którym szli, był prosty. Nie zakręcał nigdzie i ustawicznie wznosił się pod górę. Ale nie mieli pojęcia, jak jest długi, ile jeszcze będą musieli wycierpieć i czy im starczy sił. Im wyżej się wspinali, tym było duszniej, a niekiedy mieli wrażenie, że walczą z oporem jakiejś materii, bardziej zgęszczonej niż cuchnące powietrze. Brnąc przez nią naprzód, czuli od czasu do czasu na głowach i rękach muśnięcie jakby ocierających się macek, czy może zwisających z pułapu porostów. Ohydna woń dokuczała coraz bardziej. Potęgowała się z każdą chwilą i zdawało się hobbitom, że spośród wszystkich zmysłów zachowali jedynie powonienie, lecz zmieniło się ono dla nich w narzędzie tortur. Nie zdawali sobie sprawy, ile czasu trwa ten marsz przez ciemne lochy, godzinę, dwie czy trzy. Godziny dłużyły się jak dni całe, jak tygodnie. Sam, odsuwając się od ścian tunelu, przylgnął do Froda, chwycili się za ręce i szli odtąd, trzymając się jak najbliżej siebie. W końcu Frodo, wymacując lewą ręką ścianę, natrafił nagle znów na pustkę. Omal nie wpadł w nią z rozpędu. Otwór w skale był tym razem znacznie szerszy od wszystkich poprzednich, a ciągnął z niego smród tak odrażający i tchnęła obecność tak napiętej, złośliwej woli, że Frodo poczuł zawrót głowy. Jednocześnie sam zachwiał się i padł twarzą naprzód, usiłując opanować słabość i strach. Frodo chwycił sama za rękę.
— Wstawaj! — szepnął ochryple niemal bezgłośnie. — Cały smród i niebezpieczeństwo skupione są właśnie tutaj, w tym bocznym korytarzu. Prędko, dalej!
Zbierając resztki sił i odwagi, dźwignął sama i postawił na nogi. Zmusił własne, omdlałe ciało do marszu. Sam, potykając się, szedł u jego boku. Jeden krok, drugi, trzeci, sześć. Nie wiedzieli, czy minęli wylot niewidzialnego korytarza, lecz nagle odzyskali swobodę ruchów, jakby wroga wola na chwilę rozluźniła narzucone im pęta. Brnęli naprzód, wciąż trzymając się za ręce. Raptem jednak natknęli się na nową przeszkodę. Tunel rozwidlał się, a przynajmniej tak im się zdawało. W każdym razie po ciemku nie mogli się zorientować, który z dwóch korytarzy jest szerszy i który bliższy wytkniętego kursu. Gdzie powinni skręcić, w prawo czy w lewo? Nie mieli żadnych wskazówek. Wybrać musieli na oślep, a przecież zdawali sobie sprawę, że błąd w wyborze oznacza niechybną śmierć. Którym korytarzem? Poszedł Gollum, szepnął bez tchu sam. Dlaczego na nas nie poczekał?
— Smigolu! — spróbował zawołać Frodo. — Smigolu!
Ale głos załamywał się w gardle. Imię Smigola ledwie dosłyszalne dobyło się z jego ust. Nikt nie odpowiedział, nawet echo. Powietrze wokół nie drgnęło.
Tym razem, jak mi się zdaje, odszedł już na dobre, mruknął sam. Może z góry uplanował sobie, że właśnie w to miejsce nas zapędzi. Gollum! Jeśli kiedyś dostanę go w swoje ręce, gorzko zapłaczę po krakach.
Wreszcie stwierdzili, obmacując w ciemnościach ściany, że korytarz odbiegający w lewo jest zablokowany. Albo stanowi ślepą wnękę, albo też zagrodził go jakiś zwalony wielki głaz.
Droga nie może prowadzić tędy, szepnął Frodo.
Musimy iść w prawo.
Nie ma wyboru. Chodźmy. I to prędko, wysapał sam. Tutaj czai się jakiś stwór gorszy od Golluma. Czuję, że ktoś na nas patrzy.
Nie uszli daleko, gdy dogonił ich niezwykły głos, niespodziany i przerażający w tej głuchej ciszy, jak gdyby bełkot i bulgot przeciągły złośliwy syk. Odwrócili się, lecz nie zobaczyli za sobą nic. Osłupiali, przykuci do miejsca, wpatrywali się w mrok, czekając nie wiedzieć na co.
— To pułapka —
rzekł Sam i położył rękę na głowicy miecza. Wspomniał przy tym ciemność Kurhanu, z którego oręż pochodził.
— Ach, gdyby teraz Tom Bombadil był gdzieś w pobliżu — pomyślał.
Gdy tak stał otoczony nocą z sercem pełnym czarnej rozpaczy i gniewu, wydało mu się nagle, że dostrzega światło, lecz widział je tylko oczyma duszy. Zrazu olśniło go, jak promień słońca oślepia wzrok więźnia po długim przebywaniu w lochu bez okien. Potem rozszczepiło się na kolory i zagrało zielenią, złotem, srebrem, bielą. W dali, jak gdyby na maleńkim obrazku wymalowanym zręcznymi palcami elfa, zobaczył panią Galadriele stojącą na łące Lorien z podarunkami w rękach. — Dla ciebie, powierniku pierścienia — usłyszał jej głos, odległy, lecz wyraźny — przygotowałam ten oto dar.
Bełkotliwy syk zbliżał się, a towarzyszyło mu skrzypienie, jakby w mroku jakiś olbrzymi stawonóg o skrzypiących stawach sunął zwolna, lecz zdecydowanie naprzód, śląc przed siebie fale odrażającej woni.
— Panie Frodo! Panie Frodo! — krzyknął Sam, odzyskując nagle głos i energię. — Dar pani Galadrieli! Gwiaździste szkiełko! Światło, które ci zaświeci w ciemności, jak obiecała pani elfów. Gwiaździste szkiełko! — Gwiaździste szkiełko? — powtórzył Frodo jakby przez sen, nie bardzo rozumiejąc, o czym Sam mówi. — A, prawda! Jak mogłem o nim zapomnieć! Światło, gdy wszystkie inne światła zgasną! — Tak, teraz tylko światło może nam dopomóc! Zwolna wsunął rękę za pazuchę i zwolna wydobył flakonik Galadrieli. Kryształ chwilkę lśnił, blado niby gwiazda, gdy wschodzi i z trudem przebija gęste mgły zalegające nad ziemią. Potem, w miarę jak wzmagała się moc zaczarowanego szkiełka, a jednocześnie nadzieja, jak krzepła w sercu Froda, rozżarzył się, zapłonął srebrnym płomieniem, jak maleńkie serduszko olśniewającego blasku. Można by pomyśleć, że to Earendil we własnej osobie zstąpił ze swoich słonecznych, podniebnych szlaków z ostatnim Silmarilem świecącym nad czołem. Ciemność cofała się przed blaskiem bijącym z wnętrza kryształowej czarodziejskiej kuli, a ręka, która ją trzymała, iskrzyła się białym ogniem. Frodo z podziwem patrzył na ten cudowny podarunek, który nosił od tak dawna na sercu, nie znając jego wielkiej wartości i mocy. Rzadko myślał o nim w podróży, dopóki nie znalazł się w Dolinie Morgul i nigdy go nie użył dotychczas, bojąc się, że światło zdradzi ich przed oczyma nieprzyjaciół. Aja Earendil Elenion Ankalima! — krzyknął, nie zdając sobie sprawy z wymawianych słów, jakby czyjś obcy głos przemówił przez jego usta, dźwięczny, niestłumiony ciężkim, zatrutym powietrzem lochów. Ale istnieją wśród ziemiu inne siły, potęgi nocy, prastare i bardzo mocne. Ta, która skradała się w ciemnościach ku hobbitom, znała sprzed wieków zawołanie elfów, lecz nie lękała się go nigdy. A teraz także nie dała się nim poskromić.